Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na 19. odcinku podcastu Cyber. Ze mną jak zwykle Adam Hertle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jak będziecie patrzyli na te numery, to za bardzo nie wnikajcie, bo 19 to jest suma wszystkich ponumerowanych dotychczas i tak zwanych odcinków ekstra. Od tej chwili będziemy już je numerować wszystkie, niezależnie od tego, czy będą... Wszystkie są ekstra właściwie.
Już myślałem, że z kimś nagrałeś 4 odcinki i nic mi nie powiedziałeś, ale dziękuję za wyjaśnienie.
No, nagrałem, a ty widzę, nie słuchasz wszystkich. To...
Nie nadążam, za szybko nagrywam.
No dobrze, to, ale też czasami było nieregularnie, teraz musimy szybciej. Mamy dzisiaj trzy tematy. Zaczynamy od krótkiego podsumowania tego, co niedawno miało miejsce w przestrzeni głównie politycznej, ale my to też dotykaliśmy w naszym podcaście w poprzednim odcinku, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie słychać odgłosów metra przychodzących ludzi, więc nie jesteśmy na patelni, internet jest.
Tak, jeszcze mamy.
Więc wszystko się udało, internet istnieje i no tak jak właściwie wielu przypuszczało, nic poważnego się nie stało. Czy stało się coś?
No, wszystko pewnie zależy od perspektywy, bo nie wiem, czy gdybyśmy mieli tutaj jakiegoś Amerykanina, czy powiedziałby, że nic poważnego się nie stało.
Nie. O tym nie będziemy rozmawiać.
O tym nie będziemy w ogóle rozmawiać. No ale istotnie, wszyscy twierdzą, że ktoś wpływ na te wybory wywierał. Chyba nawet wczoraj szef NSA określił to jako wpływ obcego mocarstwa poprzez Wikileaks na scenę polityczną amerykańską. Czy tak było naprawdę? No, wszyscy podejrzewają, że było, natomiast no, niestety w dzisiejszych czasach trudno kogoś złapać za rękę.
Rzeczywiście ta sytuacja przed wyborami narastało takie napięcie do tego stopnia i to jest właśnie też ciekawe, że Amerykanie właściwie lojalnie ostrzegli Rosjan, bo tutaj też w tych rozmowach wprost byli wskazywani potencjalni atakujący, czy dotychczasowi, jeśli chodzi o to wszystko, co się wcześniej stało, że no jeżeli ktoś sobie pozwoli na zbyt wiele, to po prostu Amerykanie zaatakują infrastrukturę krytyczną przeciwnika i tyle. Zapowiedział to Ash Carter, czyli sekretarz stanu, jak również wiceprezydent Biden, to szef, który powiedział, że no po prostu tak zrobią. Ciekawe, czy to wpłynęło na to, że tak się właściwie nie stało, bo nic poważniejszego się nie stało. Zresztą za bardzo, jeśli chodzi o same wybory, sensu stricte od strony technicznej, zakłócenia procesu, czy wpłynięcia formalnie na wynik wyborczy, nie za bardzo nie była szansa na to. Może nie będziemy dotykali teraz szczegółów, jak to jest wszystko zbudowane, jak ktoś jest zainteresowany, to przedstawiliśmy to w takim artykule na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Można sobie poczytać, dlaczego właściwie nie można było zmanipulować tymi wyborami, aczkolwiek można było próbować wpłynąć w przestrzeni społecznej na to, żeby wielu mówiło, że zostały sfałszowane. A jak pokazują tam gdzieś statystyki z jakiegoś Twittera czy coś, to tak to przez parę godzin tylko wszyscy, wielu uważa, że były sfałszowane, ale to zaraz przeszło.
Tak, do momentu, kiedy przewagę miała pani Clinton, opinie, że wybory są ustawione, były przeważające na Twitterze, a potem znienacka zniknęły, bo wybory okazały się być całkowicie nieustawione. Faktycznie nie było żadnego ataku bezpośrednio w trakcie trwania wyborów, przynajmniej żadnego, o którym byśmy się dowiedzieli. Natomiast no, wszyscy, którzy mieli potencjalnie interes taki atak przeprowadzić, nie mieli takiej potrzeby, ponieważ jak widać poprzednie ich działania okazały się być nad wyraz skuteczne. Ciekawe, czy ich samych zaskoczył
efekt. Widzę, że bardzo jednak chcesz o tym porozmawiać, ale nie będziemy o tym porozmawiali.
Nie chcę rozmawiać o efektach. Metody również są na tyle wysublimowane, że w małym stopniu dotyczą bezpieczeństwa komputerowego, chociaż trzeba przyznać, że cała kampania wyborcza po raz pierwszy chyba w historii ludzkości toczyła się tak bardzo wokół bezpieczeństwa komputerowego. Mieliśmy i o szyfrowaniu maili, mieliśmy o włamaniach, o wyciekach.
Duża akcja
sobie...
uświadamiająca w sumie.
Tak. Tylko nie wiem, czy z najczęstszych słuchaczy tego typu komunikatów można było w ogóle w jakimkolwiek zakresie uświadamiać, w końcu to Amerykanie. Natomiast nie mieliśmy jeszcze takiego precedensu w historii. Widzimy, że faktycznie do jakichś działań w tej sferze cyber dochodziło. One jakiś wpływ wywarły, natomiast ewidentnie ludzie, którzy je przeprowadzali, robili to w taki sposób, aby nie można było tego zmierzyć i udowodnić.
Tak, gwoli tylko takiej reporterskiej dokładności powiem, że był pewien atak, opublikowana była informacja, nie wiem czy prawdziwa, ale tam były jakieś informacje potwierdzające to, dotyczące strony serwisu wyborczego stanu Alaska. Tam jakieś były włamania informacji. Oczywiście to nie miało nic wspólnego z tym, żeby rzeczywiście można było zmanipulować wynikami. No niemniej jednak jakieś zakłócenia tam były. Informacje o tym znalazły się na koncie twitterowym CyberSeist. Ale to chyba wszystko. Natomiast w trakcie właściwie niewiele się działo, jeśli w ogóle cokolwiek się działo. No i mieliśmy, media donoszą o jakiejś bardziej zmasowanej akcji cyberszpiegowskiej na think tanki, również think tanki rządowe. No, tłumaczy się to tym, że no teraz chcieliby się wszyscy dowiedzieć, co dalej będzie w sytuacji politycznej. Nie musimy tego, Adam, omawiać. A think tanki na pewno wiedzą albo przeprowadzają pewne analizy. Troszeczkę taka naciągana.
To bardzo ciekawa akcja, bo to chyba. Bo think tanki mają to do siebie, że nie wszystkie swoje opinie wyrażają i nie wszystkie upubliczniają. Natomiast ciekawa byłaby średnia takich opinii wszystkich liczących się think tanków, przynajmniej na rynku amerykańskim. No i wychodzi na to, że to tylko Rosjanie tą średnią będą mogli wyciągnąć, jeżeli ten atak przeprowadzony zaraz po wyborach się powiódł.
No tak, no tutaj musimy zwrócić uwagę, że w Stanach dosyć jednak popularne jest to, że rząd wykłada pieniądze na sporo think tanków i tam są przeprowadzane takie analizy, to trochę inaczej niż kojarzymy to chociażby w Polsce, więc zapewne trochę takich niepublicznych analiz tego typu jest, a być może znowu ci złośliwi powiedzą, że znowuż prezydent Elek by chciał się dowiedzieć o tym, co będzie musiał zrobić według think tanków w najbliższym czasie i pomagają mu znowu jego przyjaciele. Ale to złośliwi, tak powiedzą.
Tak, my nie jesteśmy złośliwi, dlatego przejdziemy dalej.
Wracamy do Polski, na nasze podwórko i tutaj chyba jedną z takich ciekawszych rzeczy, które w ostatnim okresie miało miejsce, to jest prezentacja, która miała miejsce w czasie jednej z konferencji i na której autor opowiedział o wynikach audytu, które przeprowadziła firma PGS Software na temat bezpieczeństwa aplikacji mobilnych oferowanych przez polskie banki. Zdaje się 18 tego typu aplikacji.
18 banków, 19 aplikacji.
19 aplikacji.
W przypadku jednego banku były dwie różne. Tak, to bardzo, bardzo ciekawa analiza. Po raz chyba pierwszy w historii polskiego rynku przechodząca przez wszystkie banki i opublikowana. Wiemy o wcześniejszych analizach na trochę mniejszą skalę. Banki bardzo, bardzo były zainteresowane jej wynikami i tym, jak wypadną. No i w zasadzie wypadły dobrze i źle. Wypadły dobrze, bo okazuje się, że pieniędzy ukraść się nie da, przynajmniej nie na podstawie błędów, które zostały odkryte, a wypadły źle, ponieważ tych błędów odkryto całkiem sporo.
Sporo, może jeszcze zanim przejdziemy do tych błędów, bo one rzeczywiście są ciekawe, warto opowiedzieć o nich i może pokusimy się o jakiś ranking faworytów błędów zdaniem Adama i moim. Natomiast jeszcze dwa słowa na temat metodyki, no bo jest raport, jest to poukładane, więc może warto powiedzieć, jak autorzy raportu do tego podeszli. Otóż 30 czerwca powiadomili banki o tym, że właściwie takie pytanie było, tak? Czy są prowadzone programy typu bug bounty, czy można przesłać informacje na temat zagrożeń aplikacji i tak dalej, i tak dalej. No to właściwie miało taki cel, żeby się dowiedzieć, jak potencjalna komunikacja i współpraca z bankami może wyglądać. Do tego chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec w podsumowaniu tego wrócili, bo to też jest ciekawy wątek. Natomiast wzięli pod lupę tych 19 aplikacji oferowanych przez 18 banków. No i w okresie mniej więcej miesięcy, dwóch i prawie trzech miesięcy przebadano te aplikacje pod kątem różnych potencjalnych zagrożeń. Część z tych dziur, które zostały odnalezione, słabości, o tak może użyjmy takiego stwierdzenia, zostało z tego co wiadomo załatane, ale część nie zostało załatane. To też warto wiedzieć. No i jeżeli mówimy o metodyce, to też trzeba powiedzieć, że ona stricte i tylko i wyłącznie dotyczyła samej strony klienckiej, czyli aplikacji mobilnych, a w żaden sposób nie dotykała serwerów, chociaż czytając ten raport mam wrażenie, że strasznie trzeba było się przed tym powstrzymywać, bo potencjalnie wiele ciekawych rzeczy można było wykryć, ale autorzy odpuścili. No i słusznie, bo to by było już chyba troszeczkę przekroczenie, jeśli chodzi o takie, no mówiąc wprost, zgodne z prawem przetestowanie rozwiązań bankowych. No to przejdźmy do tych słabości. Adam, jakich masz tutaj faworytów?
Myślę, że bank, który zostawia w kodzie aplikacji mobilnej listę ponad 100 loginów i haseł do swojej bankowości elektronicznej, loginów i haseł zapisanych otwartym tekstem, rzekomo do wersji testowej, a jak twierdzi autor raportu, wcale nikt mu nie powiedział, że niektóre z tych loginów działały również na wersji produkcyjnej, no myślę, że to będzie ciężko przebić. To można by w zasadzie przebić tylko czyszcząc czyjeś konto.
No tak, to rzeczywiście jest duże zaniedbanie. Ja bym gdzieś tam w swoim top 3 umieścił no jednak niezaszyfrowaną transmisję. No to się zdarzało i to już wołało pomstę do nieba. W cudzysłowie podobał mi się, jeśli chodzi o to wynalezienie tego, tak, że to znaleziono i warto zwrócić uwagę na to, generowany link do strony, która jest poza aplikacją, a jest bezpośrednio w przeglądarce, w którym to linku można odnaleźć unikalny token i dane identyfikujące użytkownika danej sesji. I taki link, co ciekawe, po wylogowaniu nawet był aktywny, z tego co pamiętam, około 30 minut. No to jakby duże zaniedbanie. No i ten zrzut w logach, dzięki któremu można poznać właściwie cały zestaw danych osobowych, łącznie z panieńskim nazwiskiem matki i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wszystko, co wystarcza, żeby zadzwonić na infolinię i ustawić sobie nowe hasło. Tak mi się wydaje, że tak mogłoby to się skończyć. Mam jeszcze swojego super, no poza konkurencją nagroda specjalna jest za przekierowanie adresu HTTPS na adres HTTP.
Tak, tak, to już poza samą aplikacją mobilną, bo to też był rzut oka na to, jak banki obsługują połączenia w ramach protokołu HTTPS. Natomiast ja tutaj teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, że Mirek, tutaj mówisz o bardzo poważnych rzeczach, tak, wyciekach danych osobowych, zapisywaniu jakichś niepotrzebnych, bardzo poufnych informacji do logów. Tak naprawdę jak czyta się ten raport nie pod kątem tego, co napisał twórca, a pod kątem tego, co z tego mogłoby w rzeczywistości wystąpić na telefonach naszych słuchaczy, jakie warunki musieliby spełnić, aby taki atak ktoś na ich telefony mógł skutecznie przeprowadzić, to ten raport trochę spuszcza z tonu, tak trochę to powietrze z niego schodzi, ponieważ no, mamy chociażby wątek zapisu informacji do logów Androida. A jeszcze do wersji Androida 4.0 każda inna aplikacja mogła te logi odczytać. Więc załóżmy, że ktoś miałby złośliwą aplikację na telefonie, ta aplikacja mogłaby te logi odczytać i z nich skorzystać, z informacji tam zawartych. Od Androida 4.1 już takich możliwości nie ma, czyli tak naprawdę mamy 1% globalnie użytkowników Androida, którzy są podatni na część tych błędów pod warunkiem, że zainstalują sobie złośliwą aplikację. W przypadku większości, absolutnej większości odkryć opisanych w tym raporcie, aby one miały jakieś praktyczne znaczenie, użytkownik telefonu musiałby go najpierw zrutować, potem zainstalować na nim złośliwą aplikację i dać jej uprawnienia roota. I ona wtedy mogłaby przeprowadzić te scenariusze
ataków. Takie rzeczy się zdarzają.
Takie rzeczy się zdarzają, natomiast jeżeli ktoś ma zrutowany telefon i na nim złośliwą aplikację z uprawnieniami roota, to ilość zagrożeń, które tam czekają na aplikacje bankowe, jest dużo większa niż to, co opisano w raporcie.
Zgadza się, rzeczywiście jeśli chodzi o wykorzystanie, to nie brzmi to wszystko tak katastroficznie, ale przy tej okazji jakby poniekąd jakby uspokajając, ja bym też powiedział, że oprócz złych rzeczy, które pokazuje ten raport, może warto, jakby, no się jakby nie pokazywaliśmy palcem i nie wymienialiśmy, kogo dotyczą te kwiatki, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ale możemy pokazać w ramach rozdawania cukierków tego, kogo warto pochwalić. Wspomniałeś tu o telefonach zrutowanych i okazuje się, że na przykład BZWBK informuje swojego użytkownika swojej aplikacji o tym, że właśnie taki telefon ma. Takie pozytywne po stronie klienta informowanie go o zagrożeniu, które daje do myślenia i być może z jakąś nadzieją zmienia coś, tak, że ktoś się za to weźmie. Drugą rzecz, którą bym przypomniał, to też informowanie, czyli takie zareagowanie na zagrożenie, tylko którego użytkownik już nie widzi, ale może być bardzo istotne. Tutaj możemy pochwalić Millennium za to, że wykrywa niezaufane certyfikaty i nie tylko nie pozwala, aby zostały użyte, ale również sam, jak to autorzy napisali, raportuje do centrali. Co to znaczy, w centrali już wiedzą, co z tym zrobić i pewnie coś robią.
Tak, są takie przypadki, faktycznie, raport również je opisuje. Nie wszystkie banki niestety przykładają taką samą wagę do problemów z aplikacjami mobilnymi. Tu przypomina mi się historia opowiedziana przez jednego z moich znajomych, który na zlecenie banku audytował jego aplikację mobilną. Znalazł tam, jak sam mówi, rzeczy, które do tej pory sprawiają, że nie może spać po nocach. Kiedy złożył w banku obszerny raport, usłyszał, co z tego pozwala ukraść pieniądze. Zaznaczył wtedy te kilka pozycji na czerwono i bank to naprawił. Całą resztę zignorował i niektóre z tych błędów pojawiły się również w tym ostatnim raporcie.
Bardzo zoptymalizowany proces.
Tak, i widać, że faktycznie wynik tego przeglądu bezpieczeństwa aplikacji pokazuje, że banki zwracają uwagę na problemy, które mogą zagrozić saldom ich klientów. Pozostałe problemy traktują dużo lżej. Inny znowu analityk, z którym rozmawiałem, powiedział: ojej, a gdyby tak zajrzał do kodu tych aplikacji, to mógłby się już w ogóle za głowę złapać, mówiąc o autorze raportu. Także no, czekamy na kolejne wydanie raportu, w którym ktoś zagłębi się w kod aplikacji, bo na razie mieliśmy w zasadzie przegląd paczek aplikacji i tego, co one zawierają, i takie bardzo podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jak szyfrowanie komunikacji czy wczytywanie zewnętrznych zasobów. Jeżeli już na tym etapie mieliśmy problemy, to strach się bać, co będzie w środku.
Tak jest. Jest też tak, że generalnie jak rozmawiamy o bankach i o bezpieczeństwie w bankach, to uczciwie przyznajemy, że dzisiaj, jeśli chodzi o sektory, które zajmują się różnymi rzeczami, sektor bankowy to jest ten, który rzeczywiście chcąc, nie chcąc, ja zawsze powtarzam, ale zainwestował w bezpieczeństwo, dlatego być może te błędy, które nie są absolutnie krytyczne, przypominamy o tych, dlatego że to jest środowisko, od którego zaczynamy wymagać. Tak i dobrze. I w bankach na pewno stawiam, że być może to był taki też dzwonek alarmowy do tego, żeby się komunikować lepiej pomiędzy na przykład zespołami bezpieczeństwa, a zespołami, które są odpowiedzialne za nowe produkty, bo wiadomo, że aplikacje mobilne są przez banki traktowane jako takie okno do klienta, bo on cały czas ma dostęp do tego i chcieliby jak najwięcej przepchnąć, jeśli chodzi o biznes, przez te aplikacje mobilne, i to jest taki moment, w którym mogą wspólnie się pochylić, tak, na jednym spotkaniu, ci od tak zwani bezpiecznicy, od tych, którzy to wprowadzają nowe produkty. Nie mówię deweloperzy, bo raport mówi o tym, właściwie wskazuje na to, że raczej to jest wszystko rozwijane poza bankami.
Nie wszystkie banki, chyba był tam podział.
Tak, może jest podział, ale dużo rzeczywiście jest poza bankami. Ale tu w związku z tym możemy wymagać, w mojej ocenie, jakby dwóch rzeczy. Jedno, że jednak proces testowania, tak naprawdę osiągnięcia pewnej przyzwoitej jakości tego kodu, no i w tym bezpieczeństwa tego kodu, to zdecydowanie jest proces do poprawy. Tak,
bo widać, lub do zaimplementowania.
Do zaimplementowania w wielu przypadkach, bo widać tutaj jakby pośpiech w wyścigu z konkurencją i szybkie wprowadzanie, i później Hans Kloss zostaje jako użytkownik testowy, bo chyba jedno z takich kont również było. No i druga rzecz, o której już zasygnalizowałem na początku, no to zdecydowanie, i to chyba nie dotyczy tylko kwestii tych aplikacji mobilnych, ale w ogóle kontaktów, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa z bankiem, to jest ten kontakt z zewnątrz, jak użytkownik mniej lub bardziej ogarnięty w sprawach bezpieczeństwa może się skontaktować. No, infolinia nomen nomen zawiodła na całej linii. Tak,
bo infolinia ma informować. Sama nazwa wskazuje.
Zresztą to jest, tutaj nie ma co się spodziewać. To są osoby, które jakby są przeszkolone z tego, żeby wszystkie standardowe przypadki obsłużyć. Niestandardowych nie potrafią obsłużyć. Nie dają się podyktować kodów, które wypłynęły z debugowania. Więc to jakby nie działa. Natomiast to, że nie działa inny sposób, albo przynajmniej no, prosta informacja na infolinii, gdzie to można zgłosić, no to to już jest źle i to jest na pewno coś, co warto by było poprawić.
Tak, podobno tylko jeden z banków i to na swojej stronie globalnej miał w ogóle jakiś formularz kontaktowy umożliwiający nawiązanie łączności z działem bezpieczeństwa plus minus bezpośrednio. Faktycznie w 15% udało się ten przez formularz kontaktowy klucz PGP do zabezpieczenia komunikacji pozyskać w ciągu paru dni, co pokazuje, że no są banki, które potrafią faktycznie ten proces komunikacji udrożnić. Natomiast były przypadki, gdzie dopiero komunikacja na LinkedInie z członkami zarządu pomogła, czy też z działami PR, bo wcześniej żadne próby kontaktu przez formularz kontaktowy się nie udały. No pytanie, ile w polskich firmach takich zgłoszeń o błędach gdzieś ginie w czeluściach machiny korporacyjnej? I ile zagrożeń bezpieczeństwa w związku z tym gdzieś tkwi, bo nikt nie wpadł na to, że one zostały zgłoszone i można je usunąć.
Tak, także tutaj zdecydowanie można zachęcić banki do tego, żeby poprawiły ten kanał komunikacji. No, wyróżniamy dzisiaj, to wyróżnijmy dwa. Wspomniałeś tutaj, że jeden przynajmniej globalnie miał, ale jak widać, że ten lokalny też odesłał od tego globalnego, więc adresu, mówimy tutaj o banku ING, Bank Śląski, który też miał tam klucz PGP, jak również pewną zachętę i deklarację współpracy z osobami, które wynajdują słabości systemowe. A drugi możemy pochwalić za to, że wysłał podziękowania za wskazanie błędów. Mówimy tutaj znowuż, wyróżnimy Millennium, który zresztą też był w gronie tych banków, które bardzo szybko zainterweniowały, znaczy odezwały się na to pierwsze zgłoszenie, od czego wszystko to się zaczęło. No tak, raport jest dostępny w sieci, można sobie poczytać. Pewnie ciekawe by było za jakiś czas zobaczyć, co, na ile zmienił rzeczywistość. Być może uda nam się na ten temat jeszcze za jakiś czas porozmawiać i wrócić do tematu, także
obstawiam, że część błędów będzie usunięta, a część będzie nowa. Bo proces
tak może być, trwa. Tak może być. A część zostanie taka, jaka jest. No nie, to niestety taka też rzeczywistość zazwyczaj bywa przy tych sytuacjach. No to dobrze. Adam namawia do tego, żeby w darknecie kupować wzorem tego, co robi Facebook. Szef bezpieczeństwa Facebooka Alex Stamos na konferencji Web Summit w Londynie powiedział, że w ramach dbania o bezpieczeństwo jego team, security team, udaje się do darknetu i skupuje bazy przejętych, skompromitowanych haseł i loginów, które później aktywnie Facebook wykorzystuje dla bezpieczeństwa.
Tak, i analizuję je, aby sprawdzić, czy te same adresy e-mail z tymi samymi hasłami znajdują się również w jego bazach i jeżeli znajduje takie potwierdzenie, to blokuje te konta, które mają identyczne hasła i adresy e-mail i ostrzega użytkowników, że ich dane wyciekły i zmusza ich do zmiany hasła. Jeszcze się nie zaczęliśmy kłócić, ale jakby ponieważ zaprosiłeś, to ja rozumiem, że część obserwatorów tej sytuacji mówi, ale jak to? Facebook kupuje w darknecie, zasila rynek przestępczy swoimi ciężko wypracowanymi bitcoinami, to nie przystoi. No, po pierwsze ja chciałem w ogóle powiedzieć, że to, że Facebook robi takie zakupy, nie było żadną tajemnicą, bo bodajże rok temu już się do tego przyznali, teraz powiedzieli to trochę bardziej wprost. Wcześniej mówili, że analizują wycieki danych, również te, które znajdują się w darknecie. Tak?
To jest cienka czerwona linia.
Teraz powiedzieli, skąd je mają. No, faktycznie w darknecie takie oferty się pojawiają, zakupu tych baz danych w darknecie. No, w sieci Tor, tak? To nie jest żadne tajemnicze miejsce w internecie, to jest po prostu sieć Tor. I są tam serwisy aukcyjne, gdzie takie bazy można kupić. Natomiast w mojej ocenie istotne dla oceny tego, czy to jest etyczne, czy nie jest etyczne i czy powinni to robić, czy nie, jest między innymi cena tego zakupu, bo jeżeli można kupić bazę 100 milionów rekordów Dropboxa za 2 bitcoiny, tak, czyli dzisiaj, nie wiem, między pewnie 1000 a 5000 zł, bo nie sprawdzałem kursów w ciągu ostatniej godziny, to tak naprawdę trudno tutaj mówić o jakimś wielkim zasilaniu rynku przestępczego kwotami, które są no, dla tych przestępców zapewne śmieszne i Facebook może być jednym z ich 10 czy 100 klientów. Natomiast korzyści dla użytkowników mogą być całkiem spore, bo unikają przejęcia kont, unikają wielu problemów, które no, mogą być dowolnego rzędu. Wiemy, że przejęte konta Facebooka są używane w kolejnych atakach, w tym w atakach socjotechnicznych do wyłudzania pieniędzy, do wyłudzania zdjęć, do wyłudzania jakichś poufnych danych. Także wydaje mi się, że Facebook tutaj robi coś dobrego, tak? Bo robi z jednej strony gdzieś wykracza może tą nogą poza tą czerwoną linię, ale zdecydowanie z niej nie spada na drugą stronę, tylko wykonuje ten krok, żeby pomóc swoim użytkownikom.
No, też trochę po linie chodzisz teraz, proponując różne interpretacje. Ja bym powiedział tak. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Facebook i Stamos dotknęli jednego z no się, za mało uświadamianych, ale z najważniejszych problemów. To znaczy jakby używania jednego hasła w wielu serwisach. To rzeczywiście w takim najprostszym, tak jak mówimy, że najprostszym systemem gdzieś tam kiedyś wymyślonym i do dzisiaj zabezpieczania to jest po prostu login, hasło, tak? No to jednocześnie na szeroką skalę to stało się dzisiaj największą zmorą przy tych posiadanych, no właściwie dzisiaj jak ktoś ma mniej niż 10 kont w różnych tych, to chyba rzadko się zdarza.
Rzadko
bywa w internecie, tak? To rzeczywiście jest duży problem. Natomiast no ja bym powiedział tak, ja bym się zgodził nawet z tą interpretacją, żebyśmy zrobili jeszcze jeden odcinek co najmniej, a tak na poważnie, bym nawet się zgodził, bo prawda jest taka, że bo to w ogóle dotyczy tego, jak poruszać się po darknecie. Wiadomo, że dzisiaj skuteczne reagowanie na incydenty w ogóle, w różnych dziedzinach, nie tylko tych pozyskiwania haseł, tylko różnych rzeczach jest, no, zawiera w sobie pełno kontrowersyjnych działań związanych z wchodzeniem pewnego rodzaju interakcje z podziemiem internetowym. I to robią organy ścigania, to robią zespoły, które się tym poważnie zajmują i to jest jakby jasne, tak? To tak jak powiedziałeś, że rok temu wszyscy już wiedzieli, dzisiaj wiedzą oficjalnie, no to my też dzisiaj oficjalnie mówimy, chociaż pewnie nasi słuchacze wszyscy to wiedzą. Natomiast to, jakie sygnały z tego typu działalności wychodzą, to ja bym porównał trochę do tej sytuacji, jak swego czasu urzędnik, już nie pamiętam który, FBI powiedział, że tak, rzeczywiście trzeba płacić za ransomware, bo nie ma wyjścia. No i to jest trochę prawda, tak? Bo nieraz zdarzają się takie sytuacje, że nie ma wyjścia, tak? Jeżeli jesteś przyparty do muru i to właściwie jest gdzieś tam, nie wiem, tracisz nie wiem, dziesiątki tysięcy złotych tylko dlatego, że po prostu straciłeś dostęp do swoich danych, to takie rzeczy się dzieją. Natomiast publiczne przyznawanie się raz albo namawianie do tego, to jeszcze bardziej, to jest ten moment, w którym moim zdaniem, ja wiem, że teraz ty mi zarzucisz, że do hipokryzji namawiam, tak, to znaczy kupujcie, ale nie mówcie tego, ja uważam jeszcze nadal, że i tak bardzo jak się da, nie kupujcie, tak, bo to jednak napędza. Być może to, co powiedziałaś, chociaż nie wiem, na ile to są przypadki tych cenników, wiadomo, że za różne rzeczy są różne, być może taka niska cena w jakiś sposób uzasadnia, ale w mojej ocenie nie uzasadnia do tego, żeby ogłaszać taką politykę zachowania, bo jakby to napędza jednak troszeczkę te zachowania cyberprzestępcze.
No właśnie moim zdaniem nie napędza, bo ci cyberprzestępcy nie dlatego łamują się i kradną te dane i je sprzedają, bo Stamos je kupi, tylko dlatego,
no nie
że
dlatego,
tak,
ale
tak czy inaczej to zrobią, no to w takim razie te zakupy Stamosa nie mają wpływu na ich zachowanie.
No nie wiemy tego, ile on kupuje.
Nie przeceniajmy mocy Aleksa Stamosa i wielkości.
To oczywiście jest bardzo ciekawe, bo mi pierwsze pytanie, jakie przychodzi, to co będzie na fakturze, tak? Wydatki reprezentacyjne za.
Będą bitcoiny. No.
Będą bitcoiny,
inwestycja,
tak? To nie wiadomo. Inwestycja, wydatki reprezentacyjne. Tak. Różne mają być, więc najprawdopodobniej się nie dowiemy.
Fundusz operacyjny mają dużo serwerów.
Byśmy mogli wezwać do Stamosa, on nas na pewno słucha. Żeby opublikowali w takim razie, jak idzie tą ścieżką,
jak to oni
opublikowali,
to księgują.
Jak oni to księgują raz, ile na to wydają, jaki trzeba mieć budżet na bezpieczeństwo, tak? Bo są organizacje, które budują swoje budżety na bezpieczeństwo i oto Stamos pokazuje pewien kierunek działania. Kupujemy, w darknecie. I teraz ile trzeba wydać?
O bankach, które kupują bitcoiny na wszelki wypadek, albo firmach konsultingowych.
No właśnie, ile na to trzeba wydać?
Pytanie. Na ransomware, na zapas. Tak?
I wtedy moglibyśmy dyskutować, czy na to już jak mówiąc poważnie, byśmy mogli dyskutować, na ile to napędza, a na ile nie napędza.
No ale tak naprawdę my znamy tą odpowiedź, bo ile trzeba wydawać, no bo to nie jest tak, że w tym torze siedzi jakiś dealer, do którego trzeba mieć 6 level dostępu i 4 czarne pasy na głowie, żeby w ogóle z nim porozmawiać, tylko to są publiczne oferty i to są ceny do 5 bitcoinów może dochodzą za jakieś wyjątkowo atrakcyjne bazy, a z czasem jeszcze spadają te kwoty, no bo...
No więc to wskazuje na to, no tak, to są małe, ale jednocześnie to wskazuje, no jest pewnie reuse w sprzedawaniu również.
Tak, pewnie z prawda? Szóstej ręki też
więc
można
tak, kupić. Więc jeżeli to są takie ceny, to znaczy, że tym sprzedającym też się opłaca za to, więc kupując to, jednak rozwijasz ich rynek. Mamy ograniczony czas na nasz podcast, więc myślę, że zostaniemy przy swoich zdaniach. Być może jakiś temat się rozwinie i Facebook sam trochę więcej na ten temat powie i przekona mnie, ciebie potwierdzi w twoich przypuszczeniach, że warto to robić. Zresztą być może jak ktoś by chciał się wypowiedzieć z naszych słuchaczy, to jest dobry temat do tego,
żeby dzwonić.
A może chcemy powiedzieć o 703, tak, żeby możemy, nie dzwonić. Tak, możemy, no to edukacyjną i ostrzegającą funkcję możemy wypełnić na koniec, jak ktoś doczekał do tego momentu, Adam.
Niespodzianka na koniec.
Niespodzianka na będziemy koniec. Edukować. I tak zawsze już teraz będzie.
Tak, no nie wiem, czy zawsze, nie zawsze będziemy mieć niespodzianki, a jeżeli szukacie numeru infolinii do swojego banku, ubezpieczyciela lub operatora telekomunikacyjnego, jest spora szansa, że traficie na stronę o bardzo sprytnym adresie www.infolinia-kontakt-telefon.pl, która to strona publikuje numery rzekomo należące do infolinii różnych popularnych w Polsce firm, a tak naprawdę to publikuje numery premium zaczynające się właśnie od 703, które kosztują ponad złotówkę za minutę. Oficjalnie oferuje usługę nagrywania waszej rozmowy z operatorem telekomunikacyjnym czy innym odbiorcą tego połączenia. Natomiast tak naprawdę zarabia na tym, że ktoś trafia na jej witrynę i szukając numeru do swojego usługodawcy z rozpędu wpisuje numer premium, który tam jest opublikowany. To połączenie jest potem, co ciekawe, przekierowywane na faktyczną infolinię odbiorcy. Natomiast no, opłata za jego realizację może być sporym zaskoczeniem na rachunku, także ostrzeżcie mniej świadomych znajomych, starszych członków rodziny, żeby zanim zadzwonią na jakiś numer infolinii, faktycznie sprawdzili w jakimś rzetelnym źródle, najlepiej bezpośrednio na stronie firmy, do której dzwonią, czy dzwonią na numer prawidłowy. Nie dajmy zarobić oszustom.
Dokładnie tak, trzeba wchodzić na wiarygodne, autoryzowane serwisy poszczególnych dostawców usług, do czego bardzo namawiamy. Natomiast rozwiązanie samo w sobie możemy polecić bankom, żeby zrobiły takie wspólne rozwiązanie i w ten sposób można zgłaszać wszystkie słabości, tylko bez numeru premium.
A nawet z numerem premium. Jak komuś zależy, żeby odsiać głupie zgłoszenie.
Ale tak, ale tylko to premium później będzie wpłacane, jeżeli uznają dla tego, który zgłosił. Tak? Będziemy mieli taki
bug bounty
na infolinii. Tak? Jeżeli będziesz tak długo, jak podtrzymasz, zaciekawisz swoim bugiem, tyle zarobisz.
Jest to jakiś pomysł.
Jest to jakiś pomysł. Mamy pomysł na startupa, ale bierzcie tam tylko kredyt dla CyberCyber, czyli dokładnie dla Adama Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.